Boże przebudzenie będzie różniło się od przebudzeń w innych rejonach świata. Dlatego, że Polacy są specyficzni. To jest szczególny naród. I cała historia nam opisuje nasz kraj. A więc musimy być przygotowani na takie specyficzne Boże działanie. I ja to już bardzo dawno podkreślałem i nie zmieniłem zdania. I takie mam odczucie, nie mówię, że to jest tak mówi Pan, absolutnie, ale takie mam gdzieś wewnętrzne odczucie, że takie Boże przebudzenie może eksplodować właśnie w Kościele katolickim. Że może przyjść taki moment, kiedy gdzieś tam na jakichś parafiach nagle zapali się ogień Ducha Świętego i niektórzy liderzy tego Kościoła przeżyją pełne nowonarodzenie, zaczną głosić z odwagą Ewangelię, tak jak to ma miejsce tutaj i nagle przyjdzie Boży ogień i poruszy serca ludzkie i będziemy zadziwieni. I też mam bardzo takie przeczucie, troszkę związane z obawą, że może to być odrzucone przez wielu ewangelicznie wierzących chrześcijan. Jako zwiedzenie, jako coś fałszywego, ale musimy być bardzo ostrożni. Dlatego, że nie możemy Boga zaszufladkować do szuflady Kościół Zielonoświątkowy albo ruch ewangeliczny, bo to są tylko denominacje, a Bóg działa ponad denominacyjnie. I ja zachęcam siebie i innych do tego, żebyśmy byli wrażliwi na to, co Duch Święty będzie czynił w naszym kraju. Ja kocham Kościół Zielonoświątkowy, tu się nawróciłem, chcę służyć w tym zborze, w zborach Kościoła Zielonoświątkowego i w naszym kościele, jestem w Radzie Kościoła, ale musimy być elastyczni, musimy być otwarci, bo Duch Święty wieje jak chce. Amen. I Bóg zna klucz do serca Polaków. Bóg zna najlepiej, jak dotrzeć do naszego środowiska. A więc idźmy dalej w naszych wykładach. Czas nam biegnie. Już godzina 13. Nie ukrywamy, że może z pastorem się udamy zobaczyć dzisiaj o 17 na stadion Krakowi. Chociaż tak zażartowałem, że wolałbym na stadion na Rejmonta iść zobaczyć, jak Wisła gra z Jagiellonią. Ale przebudzenie ważniejsze i duchowe sprawy na pierwszym miejscu. A więc pójdziemy na stadion Krakowi. Nie na mecz, ale na sprawy Boże, duchowe. A więc trzecia myśl związana z Księgą Estery i z tym wpływem Mordochaja na życie Estery. O tym mówimy w tej sesji i mówiłem o tym na sesji poprzedniej. Czytamy w 16 wersecie 4 rozdziału, że pod wpływem Mordochaja Estera zdołała powstrzymać negatywizm, negatywną postawę w swoim życiu. I to jest bardzo ważne. 16 werset brzmi tak. Potem udała się do króla, choć to jest wbrew prawu. A więc, co chcę powiedzieć? My musimy być otwarci na to, aby nie dać się ograniczyć restrykcjom i limitom, które są wokół nas. Jeśli chodzi o Ewangelię Jezusa Chrystusa, o zwiastowanie Ewangelii, o prezentowanie dobrej nowiny, żadne prawo, żadne restrykcje nie mogą nas ograniczyć. Oczywiście dziękujemy Bogu za wolność, którą mamy, ale są kraje, gdzie nie wolno głosić Ewangelii. Tydzień temu w naszym zborze jedna z dziewczyn ze służby młodzieżowej robiła wprowadzenie do nabożeństwa przed uwielbieniem i wyrażała niesamowite podziękowanie Bogu za młodzież naszego zboru. I mówi tak, są w młodzieży naszej osoby, które dostały w szkole uwagę do dzienniczka za to, że modliły się przed lekcją. I mówi, to jest niesamowicie pozytywna uwaga. Bo wiecie, gdy tak siedziałem i słuchałem tego, jak oni z entuzjazmem o tym mówią, że gdzieś tam w szkole modliły się dziewczyny i nauczyciel ich nakrył na modlitwie i wpisał uwagę do dzienniczka, że jakieś elementy religijne prowadzają na zajęcia. Pomyślałem sobie, lepsza taka uwaga niż uwaga za rozrabianie na przykład. No pomyślcie. A więc są pewne ograniczenia, które próbują nas powstrzymać i chciałbym to trochę poszerzyć, dlatego że prawo tej ziemi, w której przebywała Estera, ustaliło pewne limity i restrykcje, które ograniczały jej możliwość do wspinania się po tej drabinie zwycięstwa, aby pomóc Żydom uciśnionym w niewoli. Ale ona nie poddała się temu negatywizmowi i w tych zawodach brało udział wiele pięknych kobiet do tego stanowiska pozycji królewskiej, które może miały, nie wiem, większe poparcie, rozgłos, predyspozycje, a jednak wuj zachęcał ją, by walczyła o swoje marzenia. Niedawno prowadziłem nauczanie w zborze i mówiłem na temat potęgi miłości, jaką ma Bóg do nas, do swojego Kościoła, jako swojej oblubienicy, na podstawie Pieśni nad Pieśniami. Nie wiem, czy lubicie Księgę Pieśni nad Pieśniami. To jest przepiękna księga. I to nie jest tylko księga dla zakochanych. To jest księga, która mówi o wielkiej miłości oblubieńca do swojej oblubienicy. I wiecie, co odkryłem? Że to jest niesamowite, że Bóg wybrał nas na swoją oblubienicę. Że jesteśmy Jego Panną Młodą. Kościół. Choć może jest o wiele więcej ładniejszych, piękniejszych, doskonalszych ludzi niż my, ale to nas wybrał. Nas wybrał. Nas powołał. Nas motywuje do tego, byśmy Mu służyli i dlatego nie musimy się zadawalać drugim miejscem, jakąś, nie wiem, drugą kategorią. Jesteśmy pierwszą kategorią, jesteśmy na pierwszym miejscu umiłowanymi Pana i Bóg chce, abyśmy nasze powołanie mocno prezentowali w duchu miłości, którą ma Chrystus. To jest bardzo ważne, bo tak jak nas umiłował, miłuje wszystkich ludzi i pragnie, aby ta oblubienica Jego się powiększała. Aby się poszerzała, aby się powiększała, aby ta oblubienica była wielka. Choć jest moda na odchudzanie. W Kościele jest moda na pogrubianie się, na powiększanie, na poszerzanie swoich granic. Amen? Nie chcemy, aby Kościół szczuplał, ale aby się rozwijał, aby rósł, aby stawał się coraz to większy. To jest nasze powołanie. I wierzę, że Pan otwiera nam możliwości. Kiedy nasze serca będą elastyczne, otwarte dla ludzi, to będziemy mogli docierać do coraz to większego środowiska. A więc nie pytajmy nigdy dlaczego, ale mówmy dlaczego nie. Użyj mnie, Panie. Oto jestem gotowy. Bóg rzuca nam wyzwanie. Ja wierzę, że żyjemy w takich czasach, kiedy Pan rzuca nam wyzwanie i mówi, abym kopał głębiej, abym marzył więcej i abym opierał się w wszelkiej krytyce, która jest wokół mnie. Bo będziemy zawsze atakowani i będziemy poddani krytyce. Nasz pozytywny Bóg może usuwać wszelkie negatywne myśli i wpływy na nas. Jest to bardzo, bardzo ważne. Musimy dokończyć nasz bieg. I w tym biegu nie tylko jesteśmy powołani, aby wypełniać jakąś lukę czy jakieś miejsce w naszym zborze, ale jesteśmy powołani do skutecznego działania, do biegu zwycięskiego, abyśmy docierając do mety mogli powiedzieć z apostołem Pawłem: wiarę zachowałem, biegu dokonałem. Spełniłem wytyczone mi przez Boga zadania. Każdy z nas może mieć je inne, różne, ale musimy ten bieg dobrze zakończyć. Ktoś powiedział tak, cudem wcale nie jest to, że ukończyłem bieg, choć to jest wielki cud, ale cud rozpoczyna się, kiedy zaczynam ten bieg. Kiedy mówię, Panie, jestem do Twojej dyspozycji. Użyj mnie, oto jestem. Pamiętacie tą wizję Izajasza, który był powołany przez Boga. Nie był człowiekiem doskonałym, tak jak ty i ja. Każdy z nas ma swoje uchybienia. Jeśli ktoś mówi, że jest doskonały i czeka na ten moment takiego ujawnienia tej doskonałości w swoim życiu, aby Bogu służyć, cię nigdy nie doczekasz. Niestety. Nigdy nie będziesz doskonały, aby według swojej oceny mógł móc powiedzieć: Boże, jestem gotowy, by Ci służyć. Ale Bóg udoskonala nas, powołując nas, zmienia nas, kształtuje nasz charakter. Jeśli jesteśmy Mu poddani w naszym powołaniu i wykonujemy sumiennie, z zapałem to, do czego nas Bóg powołał, Bóg będzie nas kształtował i będzie poszerzał naszą granicę, będzie przydawał nam więcej. Więcej. Ja pamiętam czas mojego nawrócenia. Ja to często podkreślam, nie po to, żeby się chwalić, ale mówię to często młodym ludziom, młodzieży. Ja nie wiem, jak wy to odbieracie, ale czasami wydaje mi się, kiedy patrzę na młodzież dzisiaj, tak jak to kiedyś ktoś napisał na blogu, na FB, kiedy składałem życzenia błogosławieństwa na starcie gimnazjalistów, które odbywało się w tamtym roku czy w tym roku. I ktoś napisał mi: o, ja tam życzyłem im błogosławieństwa i wspaniałej młodzieży, a ktoś mi napisał: pastor to dopiero ma werwy, mógłby jeszcze tych młodych przeskoczyć. Czasami wydaje mi się, jak ty patrzę na młodzież dzisiaj, oni, nie wiem, ciągle tylko nic nie potrafią, nic nie widzą i nic się im nie chce. I zastanawiam się, dokąd to młode pokolenie zmierza. Dokąd to młode pokolenie zmierza. Pamiętam, jak się nawróciłem, miałem 20 lat, nie było mi ciężko. Mówię: Boże, Ty jesteś tak cudowny, tak mnie zbawiłeś. Ja to podkreślam, może to jest humorystyczne. Jestem pastorem, widzę zbór. Czasami mnie zastanawia, czemu ci młodzi ludzie tak często wychodzą podczas nabożeństwa? No oczywiście biorę namiar na to, że można mieć jakieś problemy zdrowotne i trzeba częściej do toalety. Ale ja powiem wam i mówię szczerą prawdę przed Panem Bogiem i przed wami, że przez 30 lat mojej służby jeszcze nigdy nie wyszedłem z nabożeństwa do ubikacji. A niektórzy sobie chodzą, wychodzą, później wracają po jakimś czasie, uczestniczą nie wiadomo w czym. Pamiętam czas, kiedy nie mogłem się dostać do zboru, bo maluch mi zamarzł. I szedłem na piechotę, 10 kilometrów z gitarą. Mróz, jak nie wiem co. Nie wyobrażałem sobie. Kiedy było trzeba coś zrobić w zborze, nie wyobrażałem sobie, że mnie tam nie było. Mnie tak wychowali w domu, że trzeba pracować, że trzeba być aktywnym. Ja jestem naprawdę, zapytajcie moją żonę, może wam powiedzieć, ja mogę wszystko robić, sprzątać, odkurzać, śmieci wynosić, myć okna. Ja zawsze mówię, że to ja rządzę w moim domu, ja decyduję, kiedy mam umyć okna, kiedy posprzątać, kiedy wynieść śmieci, kiedy pozmywać na naczynia. Rządzę w moim domu. Także sobie ustawiam tylko program. Kiedy co? Tak mnie nauczono. Dlatego dla mnie na przykład w zborze pójść, wyrzucić śmieci, pozbierać papiery, to żaden problem. To nic, że jestem prezbiterem. Musi być to zaangażowanie, musi być to poświęcenie. I ja pragnę uciekać od wszelkiego zniechęcenia, od wszelkiej presji, która chciałaby mnie odsunąć od służenia Bogu, bo zacząłem i chcę dobiec do końca. I w każdej służbie, cokolwiek robię, chcę robić to solidnie. Całym sercem, bo wtedy to ma sens. Nie na pół gwizdka, nie tak o sobie trochę, ale z całego serca. I jest ważne, aby także odbierać ten pozytywny wpływ, o którym mówimy, by on oddziaływał na nasze życie. Bo przebywanie z Bogiem zawsze będzie miało pozytywny wpływ na nas. Ale czasami możemy się znaleźć wśród ludzi, którzy będą mieli negatywny wpływ na nas. I musimy być mocno zakorzenieni w Bogu, aby ten negatywizm nie wpłynął na nasze życie. Aby nie przyszło zniechęcenie. Myślę, że doświadczyliście tego, że ludzie potrafią zniechęcić. Angażujecie się, chcecie coś robić solidnie, z serca, a inni ludzie potrafią cię zgasić. Biblia mówi, że złe rozmowy psują dobre obyczaje. A więc ciągle jesteśmy na to narażeni. Prawda jest taka, że potrzebujemy w służbie, w powołaniu, w tym, co Bóg zleca nam wykonywać, potrzebujemy przebywać z ludźmi, którzy także będą mieli pozytywny wpływ na nas, którzy nas zachęcą. Stare japońskie przysłowie mówi tak: woda którą się nalewa, przybiera kształt naczynia, do którego została wlana. I tak samo jest z człowiekiem, który ma dobrych lub złych przyjaciół. Jest to bardzo ważne. Oczywiście Bóg posyła nas do ludzi, którzy mają problemy ze swoim życiem i są negatywnie do wszystkiego nastawieni, aby ich zachęcić, aby wpłynąć na nich. Aż do momentu, kiedy my mamy tą możliwość wpływania na nich. Bo jeśli oni zaczną wpływać na nas, to wtedy możemy być kształtowani według ich wpływu. A to może być dla nas negatywne i nieprawidłowe. A więc potrzebujemy powstrzymywać negatywizm. Będzie wiele presji, zniechęcenia. Ja przeszedłem przez te doświadczenia i dzisiaj już trochę inaczej na to patrzę. Ale pamiętam, jak założyliśmy zbór, jak próbowaliśmy robić ewangelizację. Były wtedy zupełnie inne czasy. Nasz zbór ma 25 lat i kiedy rozpoczynaliśmy pracę w Jastrzębiu i chcieliśmy zrobić ewangelizację, był tylko jeden zespół muzyczny, który mógł przyjechać i usłużyć na ewangelizacji. Była to grupa Betania Piotra Chojnackiego. I zaprosić ich to była wyższa szkoła jazdy. Bo oni ciągle gdzieś jeździli i u siebie grali w Katowicach. I wtedy był wielki rozwój kościoła w Katowicach, w Betanii. Pamiętam, jak wreszcie udało się nam ich zaprosić, przyjechali do Jastrzębia, wynaleźliśmy salę i patrzymy o godzinie, była niedziela, wieczorem była ewangelizacja, 18, a tu 10 osób na sali, sala, która ma 200 miejsc. Wiecie, to są wyzwania, to są zniechęcenia, które przychodzą. Ja pamiętam, stałem przy takich oknach wielkich Domu Kultury i patrzyłem, kiedy ci ludzie przyjdą. Obgryzłem wszystkie paznokcie. No wstyd, Betania przyjechała. Tutaj tyle miejsc, a 10 osób na sali. Ale oni byli pozytywnie nastawieni. Oni grali tak, jakby było 200 osób. I takie były początki. Nigdy początki nie są łatwe. W każdej służbie, w każdym powołaniu. Musimy być wierni Bogu w naszych małych początkach, a da nam rzeczy większe. Nie możemy się poddawać, nie możemy się załamywać ani cofać, bo poddanie się jest bardzo prostą sprawą. Ja pamiętam, kiedyś byłem w szkole i były biegi takie na długie dystanse i postanowiłem sprawdzić swoje siły. I taki byłem hojdak i mówię, dobra, ja będę biegł na 5 kilometrów. Nie ma sprawy, co to 5 kilometrów? I ruszyliśmy w tym biegu. I pamiętam, jak przelecieliśmy kilometr i ja już nie mogłem. Po prostu już mnie zatykało, bo nigdy nie biegałem, nie byłem jakoś tak aktywny w sporcie. I myślę, co tu zrobić? Ja już nie mogę. Jaki wstyd, jaka siara. Mówię, wszyscy na mnie patrzą, a ja już ledwo idę. I przewróciłem się, mówię, aj, moja noga, moja noga. Moja noga boli. Boli, udałem, że miałem kontuzję i zszedłem z trasy. Można tak. Oczywiście współczuli mi, ale to był fałsz, to było oszustwo. Nie byłem wtedy człowiekiem wierzącym, oczywiście. A więc można i tak. Są różne przeciwności. I diabłu chodzi o to, żeby nas powstrzymać. Ja znam wielu ludzi, którzy rozpoczynali dobrze, ale ze względu na różne doświadczenia, na różne presje, bardzo szybko się poddali i zrezygnowali. Nie dajmy się powstrzymać negatywizmowi. I ostatnia myśl z tego tematu Mordochaja, który wpływa na Esterę, ostatnia myśl z wersetu 16, 4 rozdziału. Pod wpływem Mordochaja Estera zdobyła się na odwagę i odważnie przystąpiła do swojego działania. Odwaga jest bardzo ważna. Ale musimy zawsze pamiętać, że tylko Bóg odwagę daje nam. Tylko On, Jego Duch może nas prawidłowo zainspirować i prawidłowo, że tak powiem w cudzysłowie, nakręcić. Bo jeśli nakręcimy się emocjonalnie i tylko będzie w tym jakaś nasza ambicja, to bardzo łatwo służba nas zniechęci. Oto Estera robi takie wyznanie. Jeśli mam zginąć, to zginę. Takie jedno zdanie. Ale podejmuje wyzwanie. I Mordochaj wcale nie ignorował zagrożenia, jakie istniało, ale był w stanie dodawać jej odwagi. Myślicie, że Pan Jezus ignoruje zagrożenie, które mamy? Absolutnie nie. On wie, że wiele razy nie jest nam łatwo i jest nam ciężko. Myślę, że on widzi cały obraz. On widzi wszystko, co się dzieje. On wie, jak w niektórych miejscach ludziom jest ciężko służyć w Bożym Królestwie. Ale Estera była odważna w obliczu zagrożenia i śmiała podczas wyjawniania tego, co knuł Haman. Bo Haman był jej przeciwnikiem. Znacie tą historię. I on próbował ją skompromitować. Próbował zatrzymać jej działanie. Próbował zniszczyć Mordochaja. Próbował zniszczyć Żydów. Nie dała się zastraszyć. Ktoś powiedział tak. Zastraszenie, czyli taki atak na nasze życie, kiedy przychodzą obawy i lęk, bo to jest duchowe. Musimy pamiętać, że nie otrzymaliśmy ducha tego świata, aby się bać, aby żyć w strachu. Zawsze będziemy mieli uczucie lęku. Musimy o tym pamiętać. Ja byłem niesamowicie poruszony wykładem, który słyszałem na żywo i to jeszcze siedząc w loży VIP-ów w New Delhi, kiedy usługiwała Joyce Meyer. Wtedy też zupełnie inaczej spojrzałem na służbę tej siostry, nie tak z dystansu i z opinii, jaka krąży wokoło, że to kobieta i głosi, i naucza, i to tam jeszcze jak nie wiadomo jak żyje, ma bogactwa i tak dalej. Ale kiedy zobaczyłem w Indiach, ile ona pomaga, ile inwestuje, ile wybudowała szkół, to o tym się nie mówi, ile wybudowała ośrodków, sierocińców, ile wsparła głodujących dzieci, o tym się nie mówi. Tylko się mówi, że samolot ma swój i czy jakąś willę tam. Ja zresztą nie wiem, czy ma. Tak mówią, tak piszą w internecie, tak krytykują. Ale o tym, co zrobiła, nie piszą. I kiedy usługiwała i mówiła na temat lęku, ja tak siedziałem i słuchałem, i ona mówi tak, nie myślcie, że kiedykolwiek będziemy wolni od poczucia obaw i lęku. Dopóki jesteśmy w ciele, w naszym słabym ciele, zawsze będziemy mieli to poczucie lęku i obaw. Nieważne, jakie wyzwania i zadania będą przed nami w służbie. Ale mówi, sztuką jest w tym poczuciu lęku i obaw robić to, do czego Bóg cię powołał. I pokonywać tą presję uczucia działaniem, odwagą, którą daje nam Bóg. Bo zastraszenie zawsze będzie przychodzić. Zawsze będziemy czuli presję, że się nie uda. Będziemy czuć takie zagrożenie, że nie wyjdzie nam, że się skompromitujemy. Ktoś powiedział tak, takie zastraszenie jest jak włóczęga, który przychodzi do baru w chwili jego zamknięcia, mając nadzieję, że coś otrzyma i najczęściej musi odejść z niczym. Takie określenie. Zastraszenie właśnie jest jak włóczęga, które próbuje wyszarpać z nas, ale nie pozwólmy, aby zastraszenie wyszarpało z nas odwagę, którą mamy w Bogu. Nie pozwólmy. Odwaga natomiast potrafi z całą pewnością domagać się swoich praw i nie odchodzi, zanim nie otrzyma tego, co jej się należy. Odwaga, którą daje nam Bóg. Dlatego mamy wyposażenie w Duchu Świętym. Apostołowie, pierwszy Kościół, bardzo potrzebowali tej mocy. Oni mieli dobre zamiary. Pamiętacie? Piotr, jaki był odważny w oparciu o swoje ambicje. Tu widzimy tą różnicę. Panie, choćby cię wszyscy opuścili, ja będę stał na posterunku. Na mnie możesz liczyć. A Pan mówi, Piotrze, zobaczysz, jak będziesz się bał, że zaprzesz się mnie 3 razy. Panie, nie, wszyscy, ale tylko nie ja. Zanim kurt zapieje 3 razy, 3 razy się mnie zaprzesz. I tak było. Chwała Bogu, że pokutował, że płakał, ale kiedy przyszedł Duch Święty, kiedy stąpił na Niego, kiedy otrzymał odwagę, którą daje Bóg, którą ma z Bożego działania, wtedy widzimy, że stanął wraz z 11. Wtedy, kiedy była presja w Jerozolimie, kiedy było potężne zamieszanie z powodu tego, co się z nimi stało. Pamiętacie Dzieje Apostolskie? Stanął i z odwagą głosił. Ile tam się wtedy nawróciło ludzi? 3000. Potężne Boże przebudzenie. Bo Bóg dał mu odwagę. Jeden z pisarzy amerykańskich, Orison Sweet Morgan napisał takie słowa, próbując pokazać nam, na czym polega siła odwagi. Napisał tak: większość przeszkód, jakie napotykamy na drodze naszego życia, szybko by się ulotniła, gdybyśmy zamiast cofać się przed nimi, zdobyli się na decyzję, by przez nie przejść. By przez nie przejść zwycięsko. Pamiętacie? Bóg mówi tak: choćbyś szedł doliną ciemną, zła się nie ulękniesz, bo jam jest z tobą. Albo możemy powiedzieć inaczej słowami autora: choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo jesteś ze mną. Bo jesteś ze mną. Bóg mówi tak: przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. W naszych służbach, w naszym powołaniu jest to niezmiernie ważne. Jest to potrzebne. Abyśmy umieli znaleźć łaskę w stosownej porze, byśmy mogli wypełnić nasze powołanie. Kiedy przyjdą różnego rodzaju zniechęcenia, kiedy przyjdą obawy, kiedy będziemy się zmagać w naszym życiu, kiedy nie będzie nam łatwo. I chciałbym mieć też chwilę czasu na modlitwę z wami. Chciałbym jeszcze na koniec, tę sesję zakończymy modlitwą i nie będziemy już robić przerwy, bo jest już prawie 15 po pierwszej, a więc chciałbym z wami przejść troszkę do Księgi Nehemiasza i pokazać wam to, co przeżyliśmy, co ja osobiście odebrałem z tej księgi podczas naszego ostatniego tygodnia postu i modlitwy. Dlatego, że od 2 lat położyliśmy niesamowity nacisk na post i modlitwę. Robimy te spotkania w zborze co 2 miesiąc, a więc jeśli mieliśmy końce września, to teraz będziemy mieli końce listopada. Cały tydzień. I wtedy cały tydzień pościmy jako zbór i modlimy się. I mamy nasze spotkania rano o 6 i wieczorem o 18. I przychodzą ludzie, którzy chcą się modlić, którzy chcą szukać Bożego oblicza, którym zależy na zmianie atmosfery w naszym mieście. I rzeczywiście pościmy, wstrzymujemy się od pokarmów. Niektórzy poszczą 1 dzień, inni 3 dni, niektórzy cały tydzień. Staramy się wtedy bojować i modlić się i wierzyć, że Pan chce coś z naszym życiem uczynić. I ostatnią inspiracją, objawieniem dla mnie była Księga Nehemiasza. Dlatego, że coś niesamowitego widzimy w tej księdze odnośnie czasów, w których my żyjemy. Otóż o co chodziło Nehemiaszowi? Co Nehemiasz takiego przeżył? Pewnego dnia, nie mam czasu, żeby czytać cały ten pierwszy rozdział, go tylko sparafrazuję. Pewnego dnia Nehemiasz przechadzał się i patrzył na to, co dzieje się w Jerozolimie. I nagle doznał takiego nawiedzenia, Bożego dotknięcia. I zobaczył, że mury Jerozolimy są zburzone, bramy miasta spalone, a ludzie żyją w pohańbieniu i w nędzy. To było objawienie. To było coś, co on przeżył niesamowicie wewnętrznie. I kiedy tak przygotowywałem tydzień postu i modlitwy, powiedziałem, to jest prorocza wskazówka dla nas. Prorocze objawienie. Dlatego, że odkrycie stanu ludzi, którzy żyją wokół nas, i stanu Bożego Królestwa, jaki jest wokół nas, jest kluczowe. A więc kiedy my jako Kościół przestajemy być jakoś zapatrzeni w siebie, zadufani w sobie, jak to nam jest wspaniale i dobrze, jacy to jesteśmy uświęceni, idziemy do nieba, musimy otworzyć nasze oczy na to, co dzieje się na zewnątrz. I kiedy Nehemiasz to zobaczył, w swoim powołaniu, które miał, został niesamowicie dotknięty, poruszony wewnętrznie. Jego serce, mówię, przenośni pękło, po prostu rozbiło się na kawałki. I nie był w stanie przejść obok tego mimo. I kiedy zobaczył żyjących w wielkiej nędzy i pohańbieniu, kiedy zobaczył mury obronne powalone, kiedy zobaczył bramy spalone, to jest taki obraz stanu. I kiedy myślę, patrzymy na ludzi żyjących wokół nas i to, co się dzieje w polityce, w gospodarce, w kraju naszym, w naszych miastach, to duchowo tak to właśnie wygląda. Ja mówiłem w niedzielę w kościele, że kiedy wracałem z Warszawy ostatnio, usiadłem sobie na Złotych Tarasach w Warszawie, w samym centrum. Zamówiłem sobie kawę mocha. Taką dużą, bo miałem 1,5 godziny czasu na pociąg do Zebrzydowic i obserwowałem ludzi. I mówiłem to zborowi i to jest prawda. Powiem wam, podróżuję po świecie i trochę znam ludzi, poznałem ludzi i widziałem różne grupy ludzi. Po pierwsze stwierdziłem, tak pijąc kawkę, że Polacy to są niesamowicie piękni ludzie. Niesamowitej urody. Mężczyźni i kobiety. Po drugie, są niesamowicie elegancko ubrani. Jeśli kiedy tak jestem w Stanach i jestem w centrum handlowym w Ameryce i też sobie piję kawę i widzę Amerykanów, jak oni przychodzą. Panie. W tych shortach, w tych t-shirtach 3 razy XL wiszących. W ogóle nie dbają o siebie. W ogóle. Polacy są zadbani, wyglądają elegancko, pięknej urody, ale to nie wszystko. Kiedy tak patrzyłem, zobaczyłem najbardziej chyba zagubionych ludzi, zabieganych za wiatrem. Patrzę na tą młodzież, biega od sklepu do sklepu, nie wiadomo po co. Nic nie kupują. Biegają, szukają, zaglądają. Poszukiwacze zadowolenia i szczęścia, bo mają pustkę w swoim wnętrzu. I modliłem się w duchu, Panie, to jest ten stan, to jest ten obraz. Ludzie żyją w nędzy, w poniżeniu, w związaniu. Po prostu diabeł zniszczył ich życie. Choć na zewnątrz wygląda niby wszystko dobrze, ale w środku jest niesamowita pustka, jest poszukiwanie czegoś, jest bieganie za czymś, za wiatrem, nie wiadomo za czym. I na nowo ożywa w moim sercu taka myśl, taka pasja do tego, aby docierać do nich z Ewangelią, miłować ich i przekazać im to, co uczynił dla nich Bóg. I to właśnie zobaczył Nehemiasz. Jaką przyjął postawę? Bo zobaczyć to jedno, ale trzeba coś z tym zrobić. Trzeba zareagować. I kiedy tak rozmyślałem o tym, takie pojawiły się myśli w moim sercu. Czy nie czasem staliśmy się zbyt obojętni? Na czym polega ta obojętność? Po prostu chyba tak już musi być. A więc akceptacja tego stanu. Po prostu, może czytam gdzieś w czyich myślach, nie wiem, ale po prostu niektórzy myślą, no jak sobie pościelili, tak niech sobie śpią. Dokonali pewnych wyborów, a więc tak wygląda ich życie. I możemy popaść w taki stan obojętności. A więc po prostu ludzie tak wybierają, a więc tak sobie żyją. Musimy pamiętać, że ich wybory, ich decyzje nie mają takiej inspiracji, jakie my mamy. Musimy to zrozumieć. Że ich pragnienia są innymi pragnieniami, ich duchowy stan jest zupełnie inny niż nasz. A więc podejmują złe decyzje i potrzebują naszego współczucia, potrzebują naszego wsparcia, naszej miłości, nie naszej obojętności czy akceptacji tego stanu, w jakim są. Bo wtedy któż im pomoże? Kto poda im rękę, jeśli nie my? Jeśli nie teraz? Bo to jest ten czas, który daje nam Pan. A więc co uczynił, popatrzcie, co uczynił Nehemiasz. Kiedy to zobaczyłem, kiedy to usłyszałem, mówi Nehemiasz w 1 rozdziale, w 4 wersecie, zobaczcie, jaką postawę przyjął. Usiadłem i zacząłem płakać. I tak trwałem w wielkim smutku przez kilka dni, pościłem i modliłem się do Boga niebios. Zobaczcie, jak to przeżył. Myślę, że od tego wszystko się zaczyna. Jeśli nagle w naszym sercu jesteśmy złamani, jeśli jesteśmy skruszeni, jeśli chcemy być aktywni w naszej służbie ewangelizacyjnej, to musi wynikać z naszego współczucia, musimy być poruszeni w naszym duchu. Pamiętacie Pana Jezusa? Kiedy popatrzył na Jerozolimę, kiedy popatrzył na ludzi, Zobaczył, że są jak owce bez pasterza. Biblia mówi, że był poruszony w swoim duchu, że był zdjęty litością. Wtedy Pan Jezus także powiedział, popatrzcie, jakie żniwo jest wielkie, ale robotników jest mało. Potrzebują ci ludzie tych, którzy by im pomogli. I to poczuł także Nehemiasz. Jest tutaj ten obraz starotestamentowy. Zaczął pościć, zaczął się modlić, a więc na czym polegał jego post, jego modlitwa? To nie było tylko proszenie Boga, by im pomógł, ale on zaczął nosić brzemię i smutek z tego powodu, w jakim stanie jest Jerozolima. I myślę, że Kościół musi zacząć nosić ten smutek, ten ból w swoim sercu, w jakim stanie jest nasz kraj. Musimy to poczuć. Musimy o to się modlić. Musimy pościć. Szukać Bożego oblicza, aby coś zrodziło się w naszych sercach. Jakaś pasja, entuzjazm, miłość, jakiej nie mieliśmy dotąd do tych ludzi. Bo ten stan będzie niesamowicie wyczuwalny. To jest duchowe. To jest duchowe. Oczywiście nigdy nie będziemy mieli poparcia całości. Biada, jeśli wszyscy o was dobrze mówić będą. Nie liczmy na to, że będziemy mieli teraz przychylność, bo nagle zaczniemy ludzi kochać. Nie. Pan Jezus nie miał przychylności u wszystkich, a wszystkich umiłował. Pana Jezusa wzięli i ukrzyżowali ci, do których przyszedł. A więc musimy się liczyć z tym, że będziemy mieli odrzucenie, że nie wszyscy nas przyjmą, że nasze poświęcenie wiele razy będzie skrytykowane, będziemy się czuli odrzuceni. Ale to nie zwolni nas z tego, by dalej miłować i kochać i tych ludzi zdobywać dla Pana. I po modlitwie oto Nehemiasz postanowił działać i szukać sposobu, jak sobie z tym poradzić, jak do tych ludzi dotrzeć, jak odbudować te upadłe mury Jerozolimy. I cała księga Nehemiasza jest opisem odbudowy, działania służby Nehemiasza i ludzi mu przychylnych w odbudowaniu upadłych murów i zburzonych bram. I to był bój. To nie była prosta sprawa. Ale kiedy Nehemiasz zaczął przyjmować tą prawidłową postawę, nagle zaczęło się coś dziać w jego sercu, w jego życiu. I to jest przydatne, kiedy mówimy o służbie na każdym poziomie. I myślę, że nie tylko jeśli chodzi o ewangelizację, nie tylko chodzi o naszą działalność zdobywania ludzi, ale o całą działalność Kościoła. Wiecie, co zauważyłem? Po pierwsze, oto takie mini klucze do sukcesów w odbudowie Jerozolimy, które zdobył Nehemiasz. I one, te klucze pomogą nam także odnieść ten duchowy sukces w naszym budowaniu Bożego Królestwa. I nie bójmy się tego słowa, bo Pan chce budować swoje królestwo, Pan chce budować swój Kościół i obiecał, że bramy piekła go nie przemogą. Amen? Nie przemogą. Po pierwsze, widzimy w tym przemodleniu, w tym przełamaniu duchowym w życiu Nehemiasza niesamowitą postawę wobec władz. Czy widzicie, co się dzieje w naszym społeczeństwie, jeśli chodzi o władzę? Jaki jest krytycyzm, jaka jest nienawiść, jaka jest agresja, jakie jest bluźnierstwo, jaka jest złość? Tak nie działa Boże Królestwo. Ja byłem w szoku. Król pogański, który wtedy zniszczył Jerozolimę, był na tronie. Był złym władcą. To on doprowadził do niewoli, do pohańbienia Izraelitów. I kiedy czytam drugą księgę Nehemiasza, rozdział trzeci, po modlitwie, i kiedy Nehemiasz odbiera od Boga wizję do działania, przychodzi do króla i wiecie, co tam odnalazłem? Wiecie, co on mówi? Niech król żyje wiecznie. Mówię, wow! Przecież nic dobrego dla nich nie zrobił. Dlaczego miałby tak witać króla? Nie król żyje wiecznie. Postawa. Tu chodzi o nastawienie serca i wiarę, że Bóg jest ponad władzą. Toczy się niesamowita debata i walka w Stanach Zjednoczonych, kto ma być prezydentem. I biją ludzie wierzący na alarm. Ja otrzymuję czasopismo Charyzma i podkreślają, że Kościół musi przestać skupiać się na predyspozycjach człowieka, musi zacząć ufać Bogu. Że Bóg jest na najwyższym tronie. Że Bóg jest większy niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Że może więcej uczynić. I myślę, że to zrozumiał Nehemiasz. Niech żyje król wiecznie. A król go pyta, czemu tak źle wyglądasz? Zaczął zwracać na niego uwagę. Jakże mam źle nie wyglądać, skoro miasto jest zburzone, gdzie są groby moich ojców, a jego bramy przez ogień strawione. Wiecie, stało się coś niesamowitego, że nagle Bóg poruszył serce pogańskiego króla. I król pyta się Nehemiasza, czego byś sobie życzył? Jak ci pomóc, chłopie? To jest niesamowite. Ja tego po odrobinie doświadczam w moim mieście. Kiedy prezydent zaczyna być nam przychylny i zaczyna dostrzegać, że nasza działalność mniejszości wyznaniowej, bo co za porównanie? Kościół Zielonoświątkowy, który ma tam 200 wyznawców z wielkimi parafiami, które mają po kilka tysięcy. Ja mam w sąsiedztwie parafię, dzielimy wspólnie parking, gdzie jest 5 tysięcy członków w naszej dzielnicy. Mamy wspólny parking z tą parafią. Dzielimy go. Musimy dopasować nasze nabożeństwa do ich mszy, abyśmy mogli wymienić się samochodami. Jakieś porównanie. Ale nie o wielkość chodzi, ale o jakość. Amen. Bóg może użyć to, co jest najmniejsze, co jest mikroskopijne, aby pokonać Goliata. Mały kamyk. I Dawid, który był pasterzem. Najniższy, wprawdzie rumiany, ale rudy, ryży, wybrany na króla, z namaszczeniem królewskim, jako chłopiec staje przeciwko wielkiego Goliata, potężnego władcy i go pokonuje, nie mając zbroi, nie mając tego wyposażenia, które dawało mu prawo jako królowi. Nawet próbowano tę zbroję Saula na niego nałożyć, ale on mówi, źle się w tym czuje. Dlatego, że nie przez moc, nie przez siłę się to stanie, ale przez moc Świętego Ducha. A więc Bóg chce okazać nam przychylność. Nawet przez tych, którzy są u władzy. Jeśli my będziemy mieć prawidłową postawę. Ale to się gdzieś rodzi. Musimy błogosławić władzę. Uczyć Kościół, że to nie jest na miejscu kpić z rządzących. Krytykować. Rzucać bluźnierstwa. Wierzący to potrafią robić. Ach, ten taki, ten premier, ten prezydent. A ten minister to taki. Mamy swoje opinie. Co to zmieni? Że my sobie pogadamy. Co to zmieni, że ja pokrytykuję? To nie ma żadnego wpływu. O wiele wpływ większy ma moja duchowa postawa. Kiedy zacznę się modlić, kiedy zacznę błogosławić, kiedy zacznę wstawiać się do Pana za władcami, za premierami, za prezydentami, za burmistrzami, kiedy zacznę im błogosławić. To robił Nehemiasz. I choć było ciężko w Jerozolimie, choć król był pogański, zupełnie przeciwny, to jednak pyta się Nehemiasa, co byś sobie życzył. Nehemiasz 4, 5 werset 2 rozdziału. Pomodliwszy się więc do Boga, Nehemiasz rzekł do króla, jeśli odpowiada to królowi, jeśli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. Niesamowite. I król okazał mu przychylność. Wsparł go w tym. To nie znaczy, że było mu łatwo. To nie znaczy, że już łatwo wszystko szło po drodze. Tak jak w każdej naszej służbie i powołaniu. Bo Biblia mówi, że on przyjął odpowiednią także postawę wobec sprzeciwu i utrudnień, które się pojawiły na jego drodze. To jest bardzo ważne, abyśmy mieli odpowiednią postawę. Bo zaraz pojawił się Sanbalat, Horonita i Tobiasz, sługa amonicki. I dowiedziawszy się o tym, byli bardzo niezadowoleni, że oto przychodzi ktoś, kto będzie teraz troszczył się o Izraelitów. Czy mówi wam to coś? Że zawsze jest ktoś niezadowolony. Zawsze będzie przeciwnik nasz niezadowolony. Nie róbcie nic, będziecie mieli spokój. Zacznijcie coś robić, zaraz będzie niezadowolony. Kiedy zaczniemy być aktywni, kiedy zaczniemy działać, kiedy będziemy chcieli coś zrobić dobrego dla Bożego Królestwa, dla Kościoła, zaraz pojawią się przeciwności. Startujemy może z najniższego szczebla. Chcemy coś robić dla Kościoła. Zaraz pojawiają się przeciwności. Zaraz pojawiają się inne zajęcia. Zaraz coś się wydarzy. Bo diabeł chce nas powstrzymać, abyśmy nie byli aktywni. To samo robił Sanbalat i Tobiasz. Oni przygotowywali się do tego, by przeszkadzać, by dokuczać, by przeciwiać się. I w służbie, do której Cię Bóg powołuje, nas powołuje, zbór powołuje, Kościół powołuje, w ewangelizacji także będziemy mieli przeszkody i będą różne sprzeciwy. Ale Pan chce dać nam zwycięstwo i chce nam pomóc. Nie mam czasu dzisiaj, bo ja mam cały skrypt na temat służby, już bardziej taki teologiczny, nauczanie, które prowadziłem dla liderów i ludzi, którzy są powołani do służb. W tym skrypcie jest takie określenie, które chcę tutaj wstawić przy tym punkcie, że kiedy wyznaczamy sobie cele w służbie, do której Bóg nas powołał, musimy być zdyscyplinowani. Dyscyplina jest niesamowitą częścią w praktykowaniu naszego powołania. Jakiekolwiek to jest powołanie. Czy Bóg powołuje cię do małych rzeczy, aby robić coś niewielkiego? Muszę być zdyscyplinowany. Może to być zwykłe nagłaśnianie w kościele. Może to być obsługa urządzeń multimedialnych, ale muszę w tym być zdyscyplinowany. Nie mogę tego traktować o tak w sposób drugorzędny. Jakoś będzie, jak dam radę, to będę. Nie. Muszę być zdyscyplinowany. Muszę być w jakiś sposób poukładany w mojej służbie. A to będzie pozwalało nam rozwijać się w tej służbie. Zawsze dyscyplina pomaga nam się rozwijać. Nasze cele powinny skupiać się na Bożej woli w naszym życiu, bo Bóg będzie to nam błogosławił. I wyznaczanie sobie celów, zadań w służbie, czyli organizowanie sobie czasu jest bardzo ważne. Ja też tego się musiałem uczyć i cieszę się, że mogłem sobie pewne rzeczy poukładać, że mogłem pewne rzeczy, w pewnych rzeczach się zdyscyplinować. To mi pomogło. Pomogło mi to w mojej posłudze, pomogło mi to w moim życiu modlitewnym. Dzięki temu wiem, że potrzebuję czasu na moją osobistą modlitwę i nikt nie może mi jej zabrać. Ja ją muszę mieć. A przygotowanie sobie usługi, oddzielenie go od czasu dla samego siebie, bo my kasnodzieje mamy ogromny problem. Ogromny problem. My przygotowujemy Słowo Boże, czytamy Słowo Boże w kontekście usługiwania innym. I wiele razy brakuje nam czasu dla samych siebie. Trzeba go zorganizować, aby samemu sobie usłużyć, dla samego siebie czytać. I wskutek organizacji, dyscypliny moja służba, moja praca się nie opóźnia, nie przepracowuje się, bo można się przepracować. Trzeba umieć poukładać sobie czas. Trzeba prosić Boga o mądrość w służbie, aby być prowadzonym w Duchu Świętym, aby wróg nas nie wybił z rytmu. Nie zabrał nam tego, co jest cenne w naszym życiu i w naszej posłudze. A odkrywanie tego w naszym życiu jest bardzo, bardzo ważne. Po pierwsze, odkrywanie woli Bożej. Kiedy znam wolę Bożą, to diabeł może się dwoić i troić, nie jest w stanie mnie powstrzymać, bo wiem, że Bóg jest po mojej stronie i kiedy rozwijam się w talentach, które Bóg mi dał, którymi mnie obdarował, to otrzymuję od Pana siłę, otrzymuję od Pana wsparcie. I diabeł będzie przeprowadzał ataki, będzie przychodziło zniechęcenie, ale nie zdoła nas pokonać. Także trwanie w wierze, w mądrości, aby kierować swoim życiem, w pilnowaniu tego, aby wykonywać w danym dniu to, co mam wykonać, w danym miesiącu. Planowanie jest bardzo ważne. Kiedy mówimy o ewangelizacji teraz, przygotowujemy ten system, mamy na kilka miesięcy do przodu zaplanowane to, co chcemy zrobić. Nie planujemy działać chaotycznie. Jak Duch Święty powieje? I tak się czeka, aż powieje, a On nie chce wiać coś, nie chce wiać. A Duch Święty wieje cały czas. cały czas jest w działaniu. On nigdy nie przestał działać. Pieśń taka stara, którą śpiewaliśmy kiedyś, jest prawdą. Wciąż przez cały świat Duch mocą swą wieje. Wieje w naszych sercach, pociąga nas za sobą, pragnie nas używać. Czasami Bóg koryguje nas w działaniu i nie możemy się bać Bożej korekty. On nas chce prowadzić. On może chce uczynić coś lepszego. Musimy być elastyczni, musimy być gotowi na to, by może przyspieszyć kroku albo zmierzyć się z jakimiś wyzwaniami, które nagle pojawiają się na drodze naszej służby. Dlatego, że nasz wróg nie śpi. On próbuje nas bezustannie zaatakować. Inna postawa Nehemiasza. To była postawa wobec braku zasobów i dogodnych warunków. Wiecie, kiedy patrzę na kościół w Indiach, miałem go okazję trochę poznać przez ostatnie lata. Mają naprawdę niewiele, mają bardzo mało. Ale kiedy widzę i wiem, że tak jest, mogę to poświadczyć z całą tutaj wiarygodnością, że oni zakładają 2 zbory dziennie. Kościół pastora Abrahama zakłada 2 zbory dziennie w Indiach. W ogniu doświadczenia, różnego rodzaju przeszkód, braków, trudności, nie mają wiele. Ja byłem wśród ludzi, którzy nie mieli żadnego dostępu do służby zdrowia. Żadnego, bo ich na to nie stać. Po prostu ci biedni ludzie, którzy się ponawracali, pozostało im ufać Bogu, że On im pomoże w ich chorobach i dolegliwościach, że będą uzdrowieni. I ograniczenia zasobów czy dogodnych warunków nie są przeszkodą. W księdze Nehemiasza w 2 rozdziale, w 12 wersecie przeczytałem takie słowa. Potem wstałem nocą i wyprawiłem się z niewielką gromadką ludzi, aby obejrzeć mury miasta. Nikomu nic nie mówiąc, czego Bóg zapragnął dokonać przeze mnie dla Jerozolimy. Nie miałem ze sobą wtedy niczego oprócz jucznego zwierzęcia, na którym jechałem. Zobaczcie, jak zaczął. Nic nie miał. Podejmuje się zadania, służby, aby odbudować te upadłe mury, aby dokonać przeobrażenia życia ludzi. I co mówi? Ma małą gromadkę, nie ma żadnych zasobów, nawet nie miał odwagi mówić to, co Bóg mu objawił, co było w jego sercu, bo to przerosło prawdopodobnie tych ludzi. Udałem się do Jerozolimy, nie miałem ze sobą niczego, oprócz jucznego zwierzęcia, na którym jechałem. Nie wiem, czy to był koń, czy to był wielbłąd, czy to był osiołek. Nie wiem. Tylko to miał. I Bóg zatroszczył się, aby mu pomóc. Aby zaaranżować wszystkie potrzebne rzeczy na odbudowę. I kiedy służymy Bogu, kiedy jesteśmy Bogu oddani, On się o nas troszczy. On nas zaopatruje. Mam wiele takich świadectw i dowodów na to, że Bóg nas zaopatruje. Że On się troszczy, On nas nie zawiedzie. Pamiętam, jak zaczynałem moją służbę. I mieszkałem jeszcze z mamą. I często o tym mówię, bo wtedy byłem w takim fanatyzmie ruchu wiary. I wyobrażałem sobie, że teraz jak będę się modlił i wierzył, to będę miał wszystko to, co najlepsze i będę najbardziej bogaty, bo Bóg obdarza bogactwem i cokolwiek tylko zapragnę, to jak skinienie różdżki będę miał. I modliłem się o samochód. I chciałem mieć dobre auto zachodnie, bo takim autem jeździł pastor Lorek z Bielska. Tam mi się spodobała ta Toyota z Peweksu, bo wtedy w Peweksie się kupowało te Toyoty. Tak sobie pomyślałem, że ja też taką będę miał. A mama, słysząc moje modlitwy, kupiła mi starego malucha. I nie miałem nic prócz starego malucha, juczne zwierzę. Miało 600 tych koni, tak? Czy jak to się mówiło? Pojemność 600, tak? Nie, 600 koni to jacie, to czołg, pojemność 600. I zaczynałem moją służbę. I później ja już służę jako pastor 25 lat, a dodając do tego jeszcze pracę taką 2-letnią w zborze ustrońskim jako asystent, służba młodzieżowa, to lat 27, wspólnie razem. Jeszcze przez te 27 lat Bóg mnie nie zawiódł. Ostatnio przeżyliśmy z żoną taki cud, kiedy usługiwałem w Dallas i głosiłem w jednym dużym zborze i mówiłem o Bogu, mówiłem o życiu z Bogiem i Amerykanom nie jest łatwo usługiwać. Wiecie, Amerykanie są bardzo wrażliwi. Oni są przyzwyczajeni, są w kryzysie teraz i to, co słyszałem u pastorów, że 30% spadły dochody ofiar w zborach, a także wsparcie na misję w Ameryce ze strachu przed kryzysem. To jest klęska. Ja to słyszałem z ust lokalnych pastorów, którzy prowadzą zbory. Są bardzo wrażliwi. Zresztą to widać. Jak się jedzie do centrów handlowych w Ameryce, są puste. Obsługa, na przykład obsługuje 3-4 stoiska. Pozwalniali ludzi, bo nie ma kupujących. Wszystko się zmieniło. To już nie jest tak, jak było. I pamiętam, jak usługiwaliśmy, zachęcaliśmy ludzi, aby ufali Bogu, że Bóg jest ponad kryzysem, że On ma moc, że tak troszczył się o nich wcześniej, tak i troszczył się będzie o nich teraz. Mogłem dzielić się świadectwami, jak myśmy przeszli przez sytuacje trudne, niełatwe. W czasach, kiedy był stan wojenny, kiedy nic nie było, że myśmy wychowali się praktycznie w biedzie i nam kryzys nie jest ciężki. Że oni muszą przestawić swój sposób myślenia. I wiecie, po nabożeństwie tak modliliśmy się o ludzi, nie mówiąc o naszych potrzebach. Przychodzi do mnie człowiek i mówi, wiesz co, bracie, jestem tak poruszony, tak dotknięty. Nie wiem, czy to jest potrzebne, czy nie. I wyciągnął kluczyki od samochodów i dał mi. Mówi, to jest mój samochód, ja ci go oddaję. Ja się pytam go, a co to za samochód? A mówi, ja mam trzy, mam 74 lata, mam trzy auta w moim ogrodzie i nie wiem, po co one tam stoją. Za chwilę będę umierał, a mam trzy auta, mam jeszcze Jeepa, a to jest kabriolet, Volkswagen Passat, wersja amerykańska, wszystko w skórze, dwuletni, masz, będziecie mieli dla żony, ja tego nie chcę. Ja mówię, Boże, myśmy się, patrzyłem na Gosię, modlili o zmianę samochodu, bo jeżdżę dużo, podróżuję po kraju i mówię, Bóg zna nasze potrzeby. A mówię, a ile on jest wart? A mówię, a ja nie wiem. A ja mówię, ja go nie wezmę, bo opłaty są tak drogie, że ja bym musiał raz tyle zapłacić, żeby go do Polski sprowadzić. Mówię, bracie, jak tak ci Bóg powiedział, sprzedaj go mi tutaj w Ameryce, jak mi dasz pieniądze, to ja sobie wymienię mój samochód w Polsce, będę służył Bogu. I tak Bóg zatroszył się o to, byśmy mogli wymienić samochód. Jego syn go sprzedał na eBayu, przysłał mi pieniądze miesiąc później i mogłem wymienić, sprzedać mój stary samochód i kupić drugi. Bóg tak troszczy się o nas. Zaopatruje w służbie. I to nie jest jakieś chwalenie się, czy jakaś szczególna tutaj ingerencja Boża. Absolutnie nie. Po prostu w każdej dziedzinie, na każdej płaszczyźnie, jeśli podejmujemy się zadań, Bóg ma moc nam pomóc w naszej służbie. Dlatego warto poświęcać życie Panu. Oczywiście Bóg działa przez ludzi. Nigdy nic mi nie spadło z nieba. Nawet ta Toyota, o którą się modliłem. Mama mi kupiła malucha. I to był bardzo mądry ruch. Mam bardzo mądrą mamę. Zresztą ja do dzisiaj mówię, że kobiety mają dobrą intuicję. I zawsze mówię braciom, słuchajcie waszych żon, bo one mają lepszą intuicję niż my mamy. Wiecie, ile razy moja żona uratowała mnie przed błędem? Dlatego, że ją posłuchałem. Bracia już mnie nie lubią. Ale to nic. Ja wyjeżdżam jutro. Także mają taką intuicję. I mama, kupując mi tego malucha, mi pomogła w służbie. Bo pamiętam, jak założyliśmy zbór w Jastrzębiu, spotykaliśmy się w garażu samochodowym. Nikt nie miał auta, tylko jeden starszy zboru miał starą syrenę. I ja miałem starego malucha. I tak żeśmy się wspierali nawzajem, a ludzie nam pomagali. Na przykład zapalać go przez popych. I tak mi współczuli, jaki pastor, to się musi namęczyć z tym maluchem. I mi go reperowali, pomagali mi w służbie. A tak jakbym podjechał taką Toyotą, i powiedzieli, a ten pastor to bogaty, co on tu nam chce mówić, nie? Bóg jest mądrzejszy od nas i wie, jak działać w odpowiednim momencie. Dzisiaj, kiedy ja podjeżdżam moim autem, to pod zbór podjeżdżają młodzi ludzie, którzy mają o wiele droższe samochody niż ja mam. Nie muszę się martwić, że będą mi wytykać, że ja jeżdżę moim autem, które Bóg mi dał. Jest na wszystko czas, jest na wszystko dobry moment i Bóg zaopatruje. I Nehemiasz o tym wiedział, że kiedy podejmuje się tego zadania, może nie ma wiele, to on widział ten obraz na końcu, że zakończenie będzie wielkie, że ta Jerozolima będzie odbudowana. I dlatego podjął się służby. I ostatnia myśl. Trzeba przyjąć zawsze w powołaniu odpowiednią postawę wobec zadań, które wyznacza nam Bóg. Ta odpowiednia postawa jest bardzo ważna. Nie wiem, jakie macie powołanie. Może ktoś z was dzisiaj na tym miejscu chce powiedzieć: Panie, objaw mi, jaka jest Twoja wola? Co ja mam czynić? Jak mam się zaangażować w Kościół? Jakie jest moje powołanie? Jaka jest moja służba? Już wiem, że to nie będzie takie proste i łatwe, ale wiem, że jesteś po mojej stronie. I oto przeczytałem w 20 wersecie drugiej księgi Nehemiasza takie słowa. Oto Nehemiasz staje i mówi tak. Bóg zastępów niebieskich przyjdzie nam z pomocą. My, Jego słudzy, przystępujemy do dzieła odbudowy. Wy natomiast nie macie ani swojej cząstki w Jeruzalem, ani żadnego prawa do tego miasta, ani żadnych wspomnień po nim. W Biblii Warszawsko-Praskiej czytamy takie tłumaczenie. Wtedy ja im odpowiedziałem: tak, Bóg niebios poszczęści nam. A więc postawa oczekiwania, że pozytywnego oczekiwania, że Bóg poszczęści mojej służbie, że Bóg mi pomoże. Dzisiaj, kiedy patrzę na nowych ludzi, którzy chcą się zaangażować w służbę, zaczynają mieć listę oczekiwań, które trzeba by było spełnić. Oni wtedy ewentualnie to przemyślą i zaangażują się w służbę w Kościele. Jest to zaczynanie z drugiej strony. Tak można zaczynać w biznesie, ale nie w Królestwie Bożym. Nowy pastor, który by chciał przejąć jakiś zbór czy placówkę, mówi: jak będę miał biuro, pensję, jakieś pieniądze jeszcze na telefon i paliwo, to mogę ewentualnie podjąć się pracy. Wiem, bo jestem w Radzie Kościoła. Wiem, jakie mają oczekiwania. Kiedy myśmy zaczynali pracę w zborze, ja byłem na utrzymaniu mojej mamy. Ona mnie wspierała. Aby zacząć pracę w zborze od podstaw, zupełnie poświęcając się, takie mieliśmy przekonanie, że mam zrezygnować z pracy zawodowej i zająć się ewangelizacją. A mama mi obiecała 2-letnie wsparcie. I tak mogłem rozpocząć. Później się ożeniłem, później ktoś znalazł się, aby mnie sponsorować. I tak po trochu, rok po roku zaczął Bóg błogosławić, że dzisiaj możemy żyć normalnie po 25 latach służby. Ale na początku tak nie było. Nie było łatwo. Było ciężko. To były inne czasy. Nie było wiele w sklepach. Mieliśmy stary garaż samochodowy. Nie mieliśmy zboru. Musiałem zamykać drzwi, otwierać, grzać, wyłączać ogrzewanie, jak wychodziłem. Ciężka praca. Grać na gitarze, prowadzić uwielbienie. Trzeba zacząć od tego, wykazać się i wierzyć, że Bóg nam poszczęści. Że Bóg nam poszczęści. I wtedy Bóg zaczyna działać. Jakąkolwiek służbę podejmiecie, ufajcie Panu, że On wam poszczęści. Że On wam pomoże. Że On was nie zawiedzie. Może to jest jakaś... Bóg przygotowuje ciebie do jakiejś wielkiej pracy, misji wśród dzieci. Pracujesz z jakąś małą gromadką. Pracuj wytrwale, a Bóg otworzy ci szerzej drzwi. Może ktoś pracuje z młodzieżą. I może te spotkania nie są jeszcze takie, jakbyś chciała, by były. Pracuj i służ powołaniu, a Bóg poszerzy twoje granice. Może ktoś zajmuje się czymś innym jeszcze. Jakimkolwiek innym jest miejscu w Kościele. Czyń to sumiennie, wierząc, że Bóg niebios tobie poszczęści, że ci pobłogosławi. Amen. A jeśli ktoś nie odnalazł swojego powołania, będziemy się modlić na koniec, aby Bóg to powołanie ci objawił i aby dał ci siłę, by w tym powołaniu każdy z was, każdy z nas mógł wytrwać do końca. Nie wiem, na ile tego typu nauczanie pomoże wam, czy pomaga wam w kształtowaniu waszego powołania. Ale taki był mój cel, aby bardziej inspirująco, nie znowu w punktach powiedzieć wam, co znaczy być powołanym, bo myślę, że wiele z tych rzeczy my wiemy. Chodzi o to, aby mieć to duchowe wsparcie, aby było to duchowe ożywienie. I kiedy zaczynaliśmy dzisiaj rano o 10:00, mówiłem, że fundamentem do odkrycia Bożego powołania jest bycie pełnym Ducha Świętego. Jest to ożywcze tchnienie ducha w nasze serca, które rozpala nas do oczekiwania na Boże prowadzenie. I kiedy jesteśmy pełni Bożego Ducha, nagle otrzymujemy powołanie z objawienia, z Bożego kierownictwa. I to jest najdoskonalsze, najbardziej sprawiające nam radość. Bo jeśli robię coś po to, żeby robić, żeby zrobić dobre wrażenie na innych, że coś robię, Mogę się męczyć w tym, co robię, nawet w kościele. Ale jeśli robię to, co robię z Bożego objawienia, tak jak mówił apostoł Paweł w liście do Galacjan, że moje powołanie nie jest wyuczone ani z nakazu, ale pochodzi z objawienia Jezusa Chrystusa, wtedy nic nas nie zatrzyma. Wtedy nic nas nie zgasi. Nawet to, że apostoł Paweł był porzucony, pobity w burzach, w rozbitych okrętach, był czasami znieważany, był w więzieniach, nic nie zdołało go zatrzymać, bo wiedział, że Bóg stoi po jego stronie. Chcielibyśmy powstać do modlitwy. Chcielibyśmy przez chwilę, przez te parę minut na końcu tego naszego spotkania